Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Niech Pan udzieli nam łaski zachowania pamięci, modlił się papież na porannej Eucharystii.
W Erytrei odbył się pierwszy w historii tamtejszego kościoła lokalny Dzień Młodzieży.
Na 6 miesięcy więzienia skazał francuski sąd kardynała Barbarena. Nie poinformował on policji o nadużyciach kapłana swej diecezji, choć zachęcał do tego jego ofiary.
Witamy 7 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty spędził dzisiejsze przedpołudnie wśród księży rzymskiej diecezji w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Tradycję takich dorocznych spotkań na rozpoczęcie Wielkiego Postu wprowadził Jan Paweł II. Za pontyfikatu papieża Franciszka przybierają one różną postać. Niekiedy Ojciec Święty proponuje kapłanom biblijne rozważanie, kiedy indziej odpowiada na ich pytania.
Spotkanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami, bez obecności mediów. Relacja z tego wydarzenia zostanie podana do wiadomości w późniejszym czasie.
Do prośby o łaskę zachowania w pamięci tego wszystkiego, co Bóg uczynił w naszym życiu, a przede wszystkim, aby zawsze pamiętać o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, wzywał papież podczas mszy w domu świętej Marty.
W homilii nawiązał do fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa, który przedstawia mowę Mojżesza wygłoszoną przed wejściem Izraela do ziemi obiecanej. Stawia on rodaków przed wyborem pomiędzy życiem a śmiercią.
To jest wyzwanie dla naszej wolności, podkreślił Franciszek, zatrzymując się szczególnie na 3 kluczowych wyrażeniach: jeśli swe serce odwrócisz, jeśli nie usłuchasz oraz jeśli zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom.
Kiedy serce się odwraca, kiedy podąża niewłaściwą drogą, to schodzi z tej dobrej i wybiera inną, ale nie idzie odpowiednią, traci kierunek, gubi busolę, z którą powinno się kroczyć naprzód. Serce bez busoli stanowi publiczne niebezpieczeństwo. To zagrożenie dla osoby i dla innych. Serce wchodzi na błędną drogę, kiedy nie słucha, kiedy gubi się i daje się pociągnąć innym bożkom, kiedy staje się bałwochwalcze.
Papież podkreślił, że jeżeli nie słuchamy Pana i pozostajemy głusi w duszy, to wtedy tracimy pamięć. Kiedy zapomina się o wielkich rzeczach, które On uczynił w życiu, zaczynamy przyzwyczajać się do opierania się na własnych siłach i wpadamy w poczucie samowystarczalności. Dlatego warto obecny czas liturgiczny rozpocząć od prośby o łaskę pamięci.
Dobrostan, także dobrostan duchowy, niesie w sobie niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo popadnięcia w pewną amnezję, utratę pamięci. Jest mi dobrze na tyle, że zapominam o tym, co Pan uczynił w moim życiu, o wszystkich łaskach, których mi udzielił, i zaczynam wierzyć, że to wszystko jest moją zasługą i w ten sposób idę przez życie. I tutaj właśnie serce zaczyna się odwracać, ponieważ nie słucha już siebie, nie słucha pamięci. Łaska pamięci.
Franciszek zauważył, że utrata pamięci ma często charakter zbiorowy. Wspólnota zachowuje rzeczy, które jej obecnie odpowiadają, a zapomina o tym, co stanowi zagrożenie. Trzeba zachować pamięć, aby iść do przodu. Nie można zapominać o historii zbawienia. Ważne, aby nie zatrzymywać się, nie odwracać się i nie oddawać pokłonu obcym bożkom.
Bałwochwalstwo jest postawą serca, kiedy wolisz to, ponieważ jest wygodniejsze dla ciebie, a nie dla Pana. Dlatego, bo zapomniałeś o Nim. Na początku Wielkiego Postu dobrze nam wszystkim zrobi prośba o łaskę zachowania pamięci o Panu, o wszystkim, co uczynił w moim życiu. Jak bardzo zależy Mu na mnie, jak bardzo mnie umiłował. Z tą pamięcią iść naprzód. I także dobrze nam zrobi ciągłe powtarzanie rady skierowanej przez Pawła do Tymoteusza, jego umiłowanego ucznia. Pamiętaj o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Pamiętaj o Jezusie, który towarzyszył mi aż do teraz i który będzie mi towarzyszył aż do momentu, w którym będę musiał stanąć przed Nim jako chwalebnym Panem. Niech On udzieli nam łaski zachowania pamięci.
W rządzonej przez komunistów Erytrei, gdzie chrześcijanie są masowo prześladowani, odbył się pierwszy w historii Krajowy Dzień Młodzieży. Wzięło w nim udział 550 delegatów z całego kraju.
Młodzi spotkali się w stolicy kraju Asmarze. która jest jednocześnie siedzibą metropolity katolickiego kościoła erytrejskiego. Papież Franciszek utworzył go zaledwie 4 lata temu. Nowy kościół liczy około 155 tysięcy wiernych i ma 4 eparchie, które były reprezentowane na Dniu Młodzieży w Asmarze. W wydarzeniu uczestniczył nuncjusz apostolski w tym afrykańskim kraju. Przekazał on młodym przesłanie od Ojca Świętego, który zachęca ich do głoszenia Ewangelii mimo istniejących trudności. W programie spotkania była msza, modlitwa i wspólna zabawa, a także dzielenie się doświadczeniem życia wiarą w kraju, gdzie chrześcijanie są wciąż prześladowaną mniejszością. Na zakończenie młodzi wystosowali przesłanie do papieża Franciszka, w którym zapraszają go do odwiedzenia Erytrei.
Podobnie jak okres Adwentu, także Wielki Post jest na Łotwie okazją do spotkania z muzyką sakralną. Pierwszy tego rodzaju koncert odbył się już w środę Popielcową w Rydze.
W znanym z kulturalnych wydarzeń kościele świętej Marii Magdaleny wystąpiły dwa żeńskie zespoły wokalne. Chór akademicki Balta oraz Schola Cantorum Vox Jubilantis. Towarzyszył im na flecie mieszkający na Łotwie hiszpański solista Manuel Fernandez. W programie znalazły się utwory współczesnego norweskiego kompozytora Henryka Edegorda, w tym jego adaptacje klasycznych kompozycji gregoriańskich. Występ zatytułowany wymownie Agape, Milestiba, czyli miłość, zdominowała tematyka eucharystyczna i psalmy. Koncert odbył się bezpośrednio po zakończeniu mszy z posypaniem głów popiołem, co potęgowało efekt artystyczny połączenia chorału gregoriańskiego z delikatną polifonią oraz miejscami brawurowym solo fletu. Wszystkie te elementy znalazły na koniec połączenie w słynnym hymnie Jezu Dulcis Memoria, jakby zapraszając słuchaczy do rozpoznania w pięknie muzyki prawdy Bożej miłości. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Chrześcijanie Orisy zawierzyli Matce Bożej swoje cierpienia i wciąż niezabliźnione rany wywołane falą prześladowań, jakie przed dekadą przeszły przez ten indyjski stan. Uczynili to w czasie jubileuszowej Eucharystii w Sanktuarium Maryjnym w Partamie, które obchodzi 25-lecie istnienia.
Uroczystą liturgię, w której wzięło udział 45 tysięcy wiernych, sprawował arcybiskup John Barua. Podkreślił on znaczenie świadectwa, jakie w czasie pogromów dali chrześcijanie, którzy za cenę życia do końca stali przy Chrystusie. Przypomniał, że właśnie to sanktuarium było miejscem, w którym zawierzali Maryi swe cierpienia i gdzie przebaczali swym oprawcom. Maryja jest nie tylko Matką Jezusa, ale i naszą. Jej zawierzamy przyszłość chrześcijaństwa na tym terenie, mówił arcybiskup Barła, podkreślając, że krew męczenników już wydaje owoce w postaci m.in. wzrostu powołań.
Powstanie sanktuarium w Partamie związane jest z objawieniem się Matki Bożej ubogiej hindusce, która zbierała w górach drzewo na opał. Maryja prosiła, by w miejscu ich spotkania wybudowano kościół i modlono się na różańcu w intencji nawrócenia grzeszników. Proboszcz postanowił wybudować małą grotę z figurką Matki Bożej Różańcowej, która szybko stała się miejscem pielgrzymek. To wciąż bardzo skromne miejsce jest jedynym sanktuarium maryjnym diecezji.
Kardynał Filip Barbaren został skazany na karę 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu za niepoinformowanie wymiaru sprawiedliwości o nadużyciach seksualnych księdza Bernarda Prenata względem 15-letnich chłopców. Wyrok nie jest prawomocny. Adwokaci kardynała Barbarena zapowiedzieli odwołanie.
Ksiądz Prena był w latach 70. i 80. kapelanem skautów na przedmieściach Lyonu. Skrzywdził ponad 70 małoletnich. Kardynał Barbarin wszczął oficjalną procedurę przeciwko niemu dopiero po tym, jak w 2014 roku zgłosiła się do niego pierwsza ofiara. Już kilka lat wcześniej rozmawiał z tym kapłanem na temat docierających do niego pogłosek na jego temat. Nie wyciągnął z nich jednak konsekwencji. Kardynał Barbarin przyznał, że było to nieostrożne, a swą reakcję na doniesienia uznał za niewystarczającą. Zapewnił jednak, że nigdy nie próbował ukrywać ani tuszować przestępstw księdza Prenata, choć dopiero w 2015 roku, po konsultacji ze Stolicą Apostolską, zawiesił go w pełnieniu funkcji duszpasterskich. Przypomniał ponadto, że sam zachęcał ofiary, aby powiadomiły policję o nadużyciach. Po ogłoszeniu wyroku kardynał Barbarę poinformował, że w najbliższych dniach uda się do Rzymu, aby złożyć papieżowi swą rezygnację z pasterskiej posługi.
Rząd i opozycja oficjalnie zaprosili nikaraguańskich biskupów do uczestnictwa w politycznych negocjacjach. Kluczową postacią w dialogu narodowym w tym środkowoamerykańskim kraju staje się nuncjusz apostolski, którym jest Polak, arcybiskup Waldemar Zomertak.
Po wielomiesięcznej stagnacji dialog narodowy w Nikaragui został wznowiony przez prezydenta Ortegę 27 lutego. Szybko jednak pojawiły się trudności. Uczestniczący w nim biskupi nie zostali bowiem oficjalnie zaproszeni do dialogu i ich dalszy udział jako gwarantów procesu pokojowego stanął pod znakiem zapytania. Wczoraj jednak sytuacja uległa zmianie. Opozycja jednoznacznie stwierdziła, że Kościół w Nikaragui jest instytucją największego zaufania i biskupi muszą uczestniczyć w procesie pokojowym jako świadkowie i gwaranci prowadzonych negocjacji. Zgodziła się z tym strona rządowa.
Tymczasem przy stole negocjacji nieprzerwanie zasiada arcybiskup Zomertak, który, jako papieski dyplomata, jest jedynym cudzoziemcem uczestniczącym w rozmowach. Dzięki swojej wytrwałości i umiejętności negocjacji staje się on kluczową postacią w dialogu narodowym.
Pierwsza faza pokojowych rozmów ma potrwać do 28 marca i służy wypracowaniu reguł dialogu. Dopiero później przejdzie się do konkretów takich jak uwolnienie więźniów politycznych, przywrócenie konstytucyjnych wolności, wypracowanie nowych norm wyborczych. Episkopat apeluje, by prowadzonym rozmowom towarzyszyć modlitwą i postem.
Obserwatorzy podkreślają, że Nikaragua i tak już należy do najbardziej represyjnych i ubogich krajów świata. Jeśli dialog się nie powiedzie, może się tam powtórzyć scenariusz z Wenezueli.
Francuscy islamiści, którzy walczyli w szeregach państwa islamskiego i dziś wracają do Francji, powinni być sądzeni za udział w ludobójstwie. Oświadczył ksiądz Pascal Golnisch, dyrektor stowarzyszenia Ouvre d'Orient, który od ponad 160 lat śpieszy z pomocą chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Zaznaczył on, że nie wolno banalizować tego, co robili członkowie państwa islamskiego, nie wolno zapominać ich ofiar. To było prawdziwe ludobójstwo jazydów i chrześcijan, podkreślił ksiądz Golnisch. Dodał, że zwrócił się z oficjalnym wnioskiem do prokuratury generalnej, aby wojowników ISIS ścigano we Francji za zbrodnie ludobójstwa.
Ksiądz Golnisch zabiega też o zniesienie zachodnich sankcji przeciw Syrii. Był w tym kraju w ubiegłym tygodniu. W wielu regionach ucichły już walki, ale sytuacja Syryjczyków nadal jest jednak bardzo trudna. Na skutek obowiązujących jeszcze sankcji Syria nie może się podnieść z wojennych zniszczeń. Nie można w ten sposób karać ludności cywilnej, która ma już za sobą 9 lat ciężkiej wojny, mówi ksiądz Golnisch.
Bardzo wiele dla odrodzenia Syrii robią jednak chrześcijanie, zwłaszcza zgromadzenia zakonne, jak lazaryści, szarytki czy jezuici. Są oni blisko ludzi i podejmują piękne inicjatywy. W Aleppo na przykład pomagają młodym znaleźć pracę, udzielają mikrokredytów drobnym rzemieślnikom, aby mogli odbudować swoje warsztaty. Jezuici organizują zaplecze naukowe dla studentów i młodych naukowców. Takich małych, oddolnych inicjatyw jest bardzo dużo. Są to wspaniałe znaki nadziei pośród trwającego jeszcze wielkiego cierpienia. Aleppo przygotowuje nawet lokalny synod. Jest tam bowiem 6 wspólnot katolickich różnych obrządków. Jesteśmy oczywiście bardzo ciekawi, do jakich dojdą wniosków.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.